On się inspirował tam oczywiście różnymi sytuacjami, w których był, ale takie jedno, które mi gdzieś tam najbardziej utknęło, to jak zobaczył, jak ludzie w schronach podczas bombardowania, jak jest bombardowanie, to dzieci zaczynają drżeć, a dorośli siedzą zachowując spokój, taki pozorny spokój. Jak się kończy bombardowanie, to dzieci sobie podrżą i potem się wracają bawić, a dorośli dalej siedzą tak, jakby się to cały czas wydarzało, czyli nie rozładowują tego napięcia. I to było jedno z takich elementów, które gdzieś go doprowadziło do opracowania metody, nie? Przyglądania się temu, w jaki sposób to funkcjonuje. Też jeżeli popatrzymy na świat zwierząt, przynajmniej ssaków, to zwierzęta drżą. Jak ktoś widział psa, który się cieszy, to on się trzęsie. Jak ktoś widział psa, który się boi, to on się trzęsie. To jest rozładowywanie energii, która powstaje podczas dużych emocji, na bieżąco.
Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast. Jak żyć lepiej? Czyli o poprawie jakości życia z punktu widzenia ciała, umysłu i ducha oraz ich integracji. Moim dzisiejszym gościem jest magister psychologii oraz socjologii, absolwent podyplomowych studiów z coachingu i z neuropsychologii, trener w zakresie komunikacji i asertywności, certyfikowany provider TRE, uczestnik licznych szkoleń z zakresu pracy z ciałem, zajmuje się również masażem dźwiękiem. Specjalizuje się w pracy z traumą i stresem, właśnie poprzez pracę z ciałem oraz z TRE. Jeśli chodzi o moje osobiste spostrzeżenia, to jest to bardzo rzeczowa osoba w takim wymiarze pozytywnym, co w dzisiejszych czasach nie jest dla mnie zarazem oczywiste, nawet w takiej dziedzinie jak coaching czy psychologia. Witam serdecznie, Ilona Opuszowska.
Dzień dobry.
Powiedz mi, co byś chciała dodać?
Do tego? No może to, że jestem jeszcze w trakcie szkoły psychoterapeutycznej i pracy z ciałem i systemowej, czyli takiej zwykłej, jak ja to nazywam, gadanej.
Natomiast jeśli chodzi ogólnie o pracę z ciałem, z TRE, wymawiam to właściwie, to się mówi TRE?
TRE.
To masz ile lat już doświadczenia?
Teraz mnie zaskoczyłeś. Musiałabym to policzyć. No nie wiem, kilka dobrych lat mam.
Okay,
nie sprawdzam. Na pewno ponad 10 lat to praca z dźwiękiem, nie? To też jest praca z ciałem, natomiast TRE z 5 lat.
A kto to w ogóle jest provider?
Provider to jest osoba, która prowadzi sesję TRE.
Który uzyskał jakiś odpowiedni certyfikat.
Aha, pod tym kątem, tak. Który ukończył szkolenie certyfikowane, spełnił szereg wymogów, oprócz szkolenia, oczywiście jakieś tam superwizje, odpowiednia ilość godzin doświadczenia, pracy z klientem, ale też doświadczenia własnego, czyli własnych sesji TRE i w tym momencie po prowadzeniu takiej sesji certyfikacyjnej otrzymuje certyfikat.
Mhm. Jeśli rozmawiamy o obszarach, w których dobrze się czujesz albo z którymi przede wszystkim pracujesz, to jest to właśnie trauma, tak?
Stres? Stres, trauma. Jeżeli chodzi o metody, no to głównie praca z ciałem.
A są jakieś takie szczególne obszary tych traum?
Szczególne obszary traum. Dla mnie trauma to trauma, nie? Mhm. Jasne, że może dotyczyć różnych rzeczy, bo to może być, nie wiem, trauma taka szokowa związana, nie wiem, z jakimś wypadkiem. Może to być trauma rozwojowa, czyli taka, którą się nabywało w trakcie życia. Także natomiast mechanizmy, które tym rządzą, są podobne.
Czyli ogólnie mamy temat traumy.
Traumy.
Traumy i ciało i wyrażanie tych traum przez ciało i rozwiązywanie też od strony ciała.
Nawet nie tyle wyrażanie przez ciało, bo ja się nie zajmuję jakby wyrażaniem traumy, nie? Natomiast bardziej ze swoimi klientami pracuję nad tym, żeby im się żyło łatwiej, lepiej. A jedną z dróg do tego jest przepracowanie traum, których doświadczyli. Czasami uświadomionych, czasami nieuświadomionych. Natomiast nawet jak jest nieuświadomiona trauma, to ona bardzo często wpływa na nasze życie.
I to powoduje, że w pewnym momencie zaczyna nam się żyć na tyle źle, iż podejmujemy kroki jakieś, tak? Wybieramy się na jakieś...
Często jest tak, że do momentu, kiedy jako tako funkcjonujemy, to nie mamy uświadomionej nawet swojej niewygody, ja to tak nazywam, nie? W życiu. Dopiero w momencie, kiedy albo się wydarza tak, że już nie dajemy rady, albo w jakiś sposób dowiadujemy się, że można żyć lepiej, inaczej, to w tym momencie ludzie zaczynają szukać możliwości polepszenia sobie tego stanu.
Ja sobie teraz przypomniałem moment, kiedy lata temu już byłem pierwszy raz u psychologa na takiej terapii związkowej, rodzinnej i powiedział nam psycholog wtedy, no i żyliście sobie państwo każdy w swoim, tam można powiedzieć, grajdołku i nagle dzięki Bogu przyszło wasze dziecko. Ja przez lata tego nie mogłem zrozumieć, co ten chłop ma na myśli. I dopiero po latach mogę powiedzieć tak, tak, rzeczywiście. Nagle zmienił się, całkowicie się zmienił układ i on i zaczęło wychodzić to, co rzeczywiście gdzieś tam nas uwiera w tej
Zaczęliście
relacji.
Zauważyć niewygodę, nie? Dyskomfort. Ja mówię, tak. Dopóki pierwszym elementem, pierwszym jakby krokiem do zmiany jest zauważenie dyskomfortu. Dopóki tego nie zauważysz, no to nie ma potrzeby zmiany w ogóle. I nawet jak ludzie dookoła mówią, że jest nie okej, coś nie działa, to subiektywne poczucie tego, że jest w porządku, powoduje, że jesteśmy w stanie tkwić latami w czymś, nie?
Masz bardzo szerokie zainteresowania i możliwości, umiejętności, jeśli chodzi o pracę z człowiekiem. Na każdy z tych tematów chętnie bym z tobą porozmawiał. Masaż dźwiękiem mnie tu bardzo intryguje. Niemniej jednak spotkaliśmy się dzisiaj, aby skupić się właśnie na rozmowie o tym tre.
Ja może tak powiem, że to wydaje się, że to jest szerokie, natomiast to się wszystko sprowadza do człowieka i pracy z ciałem.
No tak. Jeśli rozmawiamy o tym tre właśnie, to takie pytanie na początek. Co to w ogóle jest? Jakie są założenia? Jak to powstało? Skąd to się wzięło? I dlaczego w ogóle się tym zainteresowałeś?
Okej, nie wiem od czego teraz zacząć. Dobra, twórcą jest David Bercelli.
To zacznijmy od tego, dlaczego się tym zainteresowałeś.
Dlaczego zainteresowałam? Dobra. Zainteresowałam się tym dlatego, że zaczęłam pracować właśnie z dźwiękiem. Misami dźwiękowymi, gongami. I to było coś, co widziałam, że działa, natomiast było za mało. Dochodziłam w takiej pracy terapeutycznej do pewnego momentu i potem brakowało mi narzędzi. I znalazłam tre. I stwierdziłam, że to jest dokładnie to, co powinno być. I dlatego się poszukałam kursu, zapisałam się na kurs, na szkolenie, certyfikowałam się i zaczęłam pracować. Na początku było założenie takie jako uzupełnienie do dźwięku. Teraz to jest dla mnie jako samodzielna metoda.
Rozumiem. Co takiego urzekło cię w tre?
Co mnie urzekło w tre? Dostępność, czyli każdy z nas może pracować tą metodą. Prawie każdy, bo są też przeciwwskazania. To, co mnie urzekło, dostępność, uniwersalność tej metody.
W sensie, że każdy może z tego w łatwy sposób skorzystać, tak?
Tak, ponieważ każdy z nas ma narzędzie, jakim jest ciało.
Okej. I teraz coś więcej. Jak w ogóle powstało te tre?
Tak jak już mówiłam, David Bercelli jest twórcą tej metody. On się inspirował tam oczywiście różnymi sytuacjami, w których był, ale takie jedno, które mi gdzieś tam najbardziej utknęło, to jak zobaczył, jak ludzie w schronach podczas bombardowania, jak jest bombardowanie, to dzieci zaczynają drżeć, a dorośli siedzą zachowując spokój, taki pozorny spokój. Jak się kończy bombardowanie, to dzieci sobie podrżą i potem się wracają bawić, a dorośli dalej siedzą tak, jakby się to cały czas wydarzało, czyli nie rozładowują tego napięcia. I to było jedno z takich elementów, które gdzieś go doprowadziło do opracowania metody, nie? Przyglądania się temu, w jaki sposób to funkcjonuje. Też jeżeli popatrzymy na świat zwierząt, przynajmniej ssaków, to zwierzęta drżą. Jak ktoś widział psa, który się cieszy, to on się trzęsie. Jak ktoś widział psa, który się boi, to on się trzęsie. To jest rozładowywanie energii, która powstaje podczas dużych emocji na bieżąco. To jest energia, która się nie zapisuje, tylko pozbywamy się jej. I w tym momencie ta trauma się nie zapisuje.
To jest dla mnie fascynujące, jak wiele możemy się nauczyć od zwierząt.
Zwierzęta są fantastyczne.
I to jest niesamowite. Sam też w przeszłości poznałem kilka metod właśnie opartych na zwierzętach. Nie jest na to miejsce, natomiast chciałem to też zaznaczyć. A czy ktoś się tym zainteresował kiedyś od strony naukowej?
Tak, no są prowadzone badania. Są prowadzone badania. Teraz ich nie przytoczę, natomiast są badania. W ogóle teraz jest bardzo dużo badań na temat traumy. To jest bardzo popularny temat od kilku lat i różne metody się sprawdza i się bada i dużo tego jest.
No tak, epigenetyka coraz lepiej się ma.
Tak.
Badamy, chcemy się dowiedzieć w ogóle, czy możemy dziedziczyć, czy to jest kulturowo przekazywane. Rzeczywiście temat traumy wydaje się teraz dosyć interesujący, chociaż muszę brać pod uwagę to, że sam się nim interesuję, więc może to jest...
Ale coraz więcej osób wie o powięzi, wie o epigenetyce, wie o wielu rzeczach takich, które jeszcze, nie wiem, 2-3 lata temu były takie niedostępne.
Czyli potwierdzasz,
tak,
że rzeczywiście.
Tak. Też w prasie takiej kolorowej są przecież coraz więcej informacji, jest takich mniej lub bardziej rzetelnych, ale te nazwy się pojawiają, nie? Trauma, powięź.
Tak, rzeczywiście. Teraz przypomniałaś mi, jak swojego czasu czytałem namiętnie pismo dla biegaczy, runners. I pamiętam, jak czytając, byłem zaskoczony, że zaczęła się tam pojawiać naprawdę profesjonalna wiedza w pewnym momencie, której ja jeszcze kilka lat wstecz uczyłem się na kursach, albo musiałem zdobywać ją właśnie jako zawodowiec, można powiedzieć, tak, profesjonalista, to ona rzeczywiście już w pismach zaczęła się pojawiać i jest ogólnie dostępna, więc myślę, że rzeczywiście będzie z tym, o czym ty mówisz. W porządku. Dla kogo zatem jest tre, Kiedy warto pójść na te zajęcia?
Dla kogo jest trening? No prawie dla wszystkich, poza nielicznymi przeciwwskazaniami.
Właśnie. Kto nie powinien?
Kto nie powinien? To też jest, kto nie powinien. Część providerów prowadzi, część nie, ale jako takie przeciwwskazanie jest na przykład padaczka, rozrusznik serca, świeże urazy, złamania, no to wiadomo, że tutaj nie wchodzimy w jakieś aktywności, ciąża, to są takie główne przeciwwskazania. Tam jeszcze można kilka wymienić, natomiast no depresja na przykład, taka ciężka depresja, która nie jest zaleczona, to też jest jedno z przeciwwskazań. Ja na przykład zawsze, zanim zacznę z kimś pracować, czy to są zajęcia grupowe, czy indywidualne, zawsze robię wywiad taki zdrowotny, żeby wiedzieć po pierwsze, czy mogę, czy jestem gotowa na pracę z taką osobą, ale też, żeby ta druga osoba miała poczucie bezpieczeństwa, nie?
Kolejna rzecz zatem, czy powinniśmy sprawdzić prowadzącego?
Ja uważam, że korzystając z jakiejkolwiek metody, która dotyka twojego ciała, czy no nie wiem, idziesz na jogę, to sprawdź, kto prowadzi. Jeżeli idziesz pracować z psychę, bo tak naprawdę dla mnie to tre to jest praca z układem nerwowym i z tymi aspektami na poziomie psycha, ciało jest tylko jakby narzędziem i drogą do tego, zawsze sprawdź, kto to jest. Ponieważ jest bardzo dużo osób, które były na czymś, na jakichś zajęciach raz czy dwa razy, a potem im się wydaje, że potrafią to prowadzić. Także sprawdź zawsze, kto to jest, czy ma odpowiednie kompetencje, zasięgnij języka. Nie, popytaj kogoś, kto był.
I tak jak tu rozmawialiśmy przed chwilą, ty uważasz, że tre powinien zajmować się ktoś, kto ma rzeczywiście przygotowanie do pracy z ciałem, nie tyle z ciałem, co z umysłem, tak? Ma świadomość działania mózgu, tak. I rzeczywiście ma podstawy.
Psychiki. Nie mózgu na poziomie takim biologicznym, neurologicznym, tak. Tylko na poziomie psychiki, tak. Ponieważ w trakcie sesji tre wychodzą bardzo różne rzeczy, czasami takie, które były uświadomione i to jest mniejszy problem, ale też dużo rzeczy, które jest nieuświadomionych. I tutaj no, takim podstawowym zasobem prowadzącego jest to, że potrafi to w jakiś sposób domknąć, zabezpieczyć, choćby po to, żeby ta osoba później mogła się udać gdzieś dalej po pomoc, jeżeli coś się wydarzy, nie?
Okej, natomiast mamy książki, natomiast tre są dostępne materiały. Co w związku z nimi? Czy można z nich korzystać?
Są dwie, w sumie chyba na rynku w tej chwili w Polsce są dwie książki dotyczące tre. To są takie książki do samodzielnego wykorzystania. I jest sporo osób, które faktycznie mogą sobie same korzystać z tre i robić sobie to tre w domu i tak dalej. I to jest wszystko okej. Okay. W momencie, kiedy jestem osobą, która nie wiem, nie wchodzi w dysocjację, nie zamraża się.
No tutaj może warto byłoby powiedzieć, co to znaczy.
Dysocjacja.
Dysocjacja czy zamrażanie się.
To są mechanizmy obronne, które mamy kilka mechanizmów obronnych. Najpopularniejsze to jest walka i ucieczka.
No dobrze, jak ja mam to poznać, nie? Biorę książkę, kupiłem książkę, zaczynam w domu pracować z tre i skąd mam wiedzieć, że się zdysocjowałem?
No i to jest właśnie problem. Musisz pracować z kimś, żebyś wiedział, że się zdysocjowałeś. Ponieważ jeżeli jesteś na tym etapie, kiedy, no teraz ja tego nie mogę pokazać w podcaście, nie? Ale ja się zawsze żartuję, że sprowadzam mózg do trzech części. Czyli mamy pień mózgu, układ limbiczny i na tym jest kora nowa. I w momencie, kiedy tak obrazowo...
Dodamy rysunek do opisu.
No super. Oczywiście, tak jak mówię, to jest duże uproszczenie, nie? Odskoczy ci kora nowa, to ty jedziesz na instynkcie. I wtedy trudno mówić o racjonalności. A instynkt jest po to, żebyś przeżył. Jesteś na tym etapie. Więc tu jest potrzebny ktoś, kto jest ci w stanie przywrócić do domknięcia tej kory, do tego, żebyś znowu złapał kontakt z rzeczywistością. I teraz tak, jeżeli są osoby, które nie wchodzą w dysocjację, na przykład, to nie ma problemu, mogą sobie robić. Natomiast jeżeli ktoś wchodzi w dysocjację, to już zaczyna być problem.
No tak, ale to mimo wszystko mnie to prowadzi do wniosku, który musiałem powiedzieć, lepiej nie rób tego sam z książką.
No ja jestem tego samego zdania.
Aha.
Do mnie często dzwonią osoby, które, znaczy często, no kilka takich osób było, które pracują właśnie z tre, z książką i na przykład pojawiają się myśli samobójcze, nie? I wiążą to jakoś bezpośrednio z tą praktyką. Ja zawsze mówię tak, przyjdź kilka razy na tre z providerem, z kimś, kto ma pojęcie i potem zdecydujcie, czy jesteś w stanie to robić sam, czy nie, bo to często wychodzi na tych pierwszych kilku sesjach, kto jest na jakim etapie i czy może, czy nie.
Czyli lepiej w tą stronę.
Ja
tak?
Uważam, że dla swojego bezpieczeństwa lepiej w tą stronę.
Tak jak na przykład chcesz zacząć biegać, bo już o bieganiu raz powiedziałem, to zanim zaczniesz biegać, możesz to robić sam, ale idź najpierw, zrób sobie badania, zobacz sobie, w którym miejscu jesteś, może pójść do fizjoterapeuty, oceń i wtedy ćwicz tak. Sobie sam.
Wtedy jest bezpiecznie, nie? Tutaj pracujemy na bardzo delikatnym materiale, bo pracujemy z psychiką.
A żyjemy w takich czasach, że możemy już dużo rzeczy zbadać, zmierzyć i o wielu rzeczach już wiemy, tak? Więc po co błądzić?
Ja mam takich klientów, z którymi na przykład pracuję po kilkanaście miesięcy, stricte w tre, i nawet im sugeruję, żeby mogli już sami zacząć, a oni nie mają gotowości, nie? Jeszcze stwierdzają, że to nie jest ten moment, że jeszcze chcą, wolą jednak pod okiem, bo czują się bezpieczniej, bo tyle się wydarzało po drodze.
Zatem jak wyglądają takie zajęcia? Sesja trwa około 50 minut?
Sesja indywidualna około 50 minut. Jeżeli prowadzę sesje grupowe, to taka standardowa to jest około 1,5 godziny. Natomiast też prowadzę w formie takich warsztatów kilkugodzinnych. 4 godziny i tam, żeby się przygotować, żeby tą metodę bardziej poznać, tak bardziej szczegółowo. Ale standardowo to jest godzina, 1,5 godziny grupowe zajęcia.
Wynika z tego, że są i sesje indywidualne, i sesje grupowe.
Tak, i sesje indywidualne, i grupowe. Przebieg jest bardzo podobny, tylko wiadomo, że jeżeli sesja indywidualna, to się w 100% koncentruje na kliencie tym jednym. Jeżeli sesja grupowa, no to moja uwaga jest rozproszona na więcej osób.
A czy można wykonać taką samą pracę na sesji grupowej i indywidualnej?
Podobną. Natomiast praca grupowa też ma swoją specyfikę. W pracy grupowej każda osoba, która jest na sali, oddziałuje na inną. Natomiast w sesji indywidualnej no jestem tylko ja, i klient.
Jak wyglądają zatem takie zajęcia?
Zajęcia wyglądają zazwyczaj tak samo, czyli wykonuje się poszczególne ćwiczenia, no trudno je opowiedzieć, ale to są bardzo proste ćwiczenia, są też alternatywy dla osób, które pewnych rzeczy nie mogą wykonać. I najpierw jest kilka ćwiczeń, później się przechodzi do takiego poszukiwania już drżeń, bo tak naprawdę treto jest wywoływanie drżeń w ciele, w czymś, co jest dla nas zupełnie naturalne. Natomiast w związku z takimi ograniczeniami kulturowymi bardzo niepożądane, nie? Bo nie wypada drżeć, bo drżą osoby słabe, słabo przygotowane, jakieś takie lękowe, coś co z nimi jest nie tak. Natomiast to jest bardzo naturalny mechanizm, który uczymy się wypierać tak naprawdę od najmłodszych lat. Jak ktoś zaczyna drżeć, to słyszy nie bój się, nie przesadzaj i tak dalej, i tak dalej. Więc my się uczymy na nowo drżeć. Czasami te drżenia pojawiają się już w tych takich ćwiczeniach, które mają przygotować do takiego świadomego poszukiwania drżeń, które pojawiają się na przykład w staniu przy ścianie, a w ostatniej fazie w leżeniu. Najczęściej jak oglądamy jakieś filmiki w internecie na temat tre, to jest pokazany ten końcowy moment, kiedy ktoś leży i zaczyna drżeć, czy drży. Natomiast nie widać tej całej sesji przygotowawczej do tego.
Czyli zwracając tak jak do tych dzieci powiedziałaś, dzieci w naturalny sposób drżą. Jest to oczywiste dla nich, po prostu wynika to z natury, tak? Tak jak te zwierzęta. I nagle on się dowiaduje, nie możesz się bać, nie możesz okazywać, że się boisz. Ja pamiętam, jak kiedyś trenowałem karate przez lata. Ja pamiętam, że nam nigdy nie pozwalali odpoczywać w skulonej pozycji. Bo człowiek, kiedy się czuje zmęczony, to naturalnie się kuli, prawda? No tak. I wtedy było, nie możesz tak. Ty się musisz nauczyć wypoczywać wyprostowanym, żeby przeciwnik nie widział, że jesteś zmęczony. Lata minęły i nagle się dowiaduje, że to jest najlepsza forma wypoczynku, że w momencie, kiedy ty się skulisz, najszybciej twoja fizjologia dochodzi do równowagi.
Ale też twój układ nerwowy.
Ciekawostka, nie?
No, teraz ty powiedziałeś o dzieciach, nie? Ale też bardzo takim naturalnym momentem, kiedy się pojawiają drżenia, to jest po porodzie u kobiet. I jest super, jeżeli personel medyczny się nie zainteresuje. To jest rewelacja, bo wtedy sobie kobieta podrży, i jest okej. Okay. Czasem ktoś tam z personelu przyniesie kocyk i też jest super. Najgorsze, co można zrobić, to jeżeli, powiem tak no, nieładnie, kobieta dostanie ochrzan, że przesadza, ewentualnie są jej podawane środki uspokajające. To w tym momencie ta trauma związana z porodem, bo poród dla kobiet jest traumą, zostaje zapisana, zatrzymana w ciele. Zamiast w naturalny sposób wyjść. Większość kobiet drży, więc po coś ten mechanizm jest.
To jest tak jak w ciele, kiedy toczy się jakiś naturalny proces zapalny i on powinien się odbyć, ale my podajemy leki przeciwzapalne i go zatrzymujemy. Dokładnie. I w ten sposób potem robi się jakiś ropień. I tutaj tak samo ta trauma chce się uwolnić. Ciało chce się w naturalny sposób oczyścić, w zasadzie układ nerwowy, mógłbym powiedzieć, ale my mu na to nie pozwalamy.
Nie pozwalamy. To samo jest po wypadkach. Ja czasami rozmawiam z ratownikami medycznymi. Ja mówię, a co, drżą wam, jak ktoś jest po wypadku? No tak, to my dajemy uspokajające środki. Ja mówię, ale to drżenie jest, nie wiem, jakoś niebezpieczne, nie wiem, kości się poprzesuwają, bo ja się nie znam tych medycznych sprawach. No nie. Ja mówię, to niech sobie podrży. Nic mu się nie stanie, nie?
No to jest fascynujące, bo kiedy sobie przypomnę jakąś podbramkową sytuację na drodze, kiedy człowiek musiał się nawet zatrzymać, no to przecież naturalnie wtedy drży.
No nie? Tak.
I się trzęsie cały i nawet się potem poznajemy, że ktoś doświadczył czegoś rzeczywiście silnego. Ale tylko w takiej sytuacji. Bo w momencie, kiedy to się dzieje po wypadku, to w tym momencie ty mu nawet pozwolisz drżeć. Nie? Jeśli to jest twoja bliska osoba, widzisz, okej. Okay. Jest naprawdę, musiało być naprawdę ciężko.
A to jest różnie, bo ty mówisz, że jest okej, nie? Czyli masz gdzieś jakoś przyswojone to, że ludzie drżą. Aha. Natomiast dla wielu osób...
No bo ja drżę, nie? No to no. Ja siebie oceniam przez pryzmat innych, tak. Nie?
Natomiast często jest tak, że ludzie nie mają przyzwolenia na własne drżenie. Nie? I to jest, jak widzą, że ktoś drży, to znaczy, że coś jest nie tak. Bardzo często dzieci jak drżą, bo dzieci często drżą, to rodzice biorą i na siłę próbują, żeby przestały się trzęść i coś tam. Nie, no ich sobie podrżą, nie potrzebuje, to niech się potrzęsie. Czy nawet pies. Jak pies zaczyna się bać, to też ludzie, ojejku, piesku, boisz się, a on sobie rozładowuje właśnie stres, napięcie i nie dochodzi wtedy do zatrzymania tego napięcia w ciele, nie?
Nie traumatyzuje się.
Nie
też,
traumatyzuje się, dokładnie.
Co może spowoduje, że w przyszłości nie ugryzie na przykład kogoś w podobnej sytuacji. Mhm. Nie? Czyli zatem tre pozwala nam dotrzeć właśnie do tych drżeń, które nie miały okazji się wydarzyć, tak? Dobrze rozumiem?
Wiesz co, no można tak powiedzieć, nie? Nie wiem, czy to tak w taki prosty sposób, ale tak, do tej energii, która nie miała możliwości wyładowania się. To też jest tak, że jeżeli my mamy poczucie wpływu i działamy w jakiejś trudnej sytuacji, to dużo rzadziej dochodzi u nas do takiego straumatyzowania niż u osób, które w danej sytuacji czuły się bezsilne i nic nie zrobiły. Nie? Czyli ta energia została zatrzymana. Więc no tak, można powiedzieć, że tak, ale chyba nie do końca.
Ja uwielbiam upraszczać. To czasami się sprawdza, czasami jak to w życiu się nie sprawdza. Zatem wiemy, że podczas zajęć odbywają się różne ćwiczenia. Ćwiczenia są proste.
Bardzo proste.
Dostosowane do możliwości, czyli każdy w zasadzie, kto jest potencjalnie, można
każdy.
Powiedzieć, zdrowy.
Nawet nie, są różne
sprawny,
osoby, nawet nie musi być sprawny
nie,
szczególnie. Ja tak pracowałam z seniorami o różnym poziomie sprawności fizycznej. Są osoby, które prowadzą tre na przykład z osobami chorymi na SM. Są osoby, które pracują z osobami, które są na wózku, więc trudno mówić o takiej sprawności fizycznej. Po prostu dostosowuje się ćwiczenia do osoby. To oczywiście wymaga pewnego doświadczenia, wiedzy, jak to zrobić, natomiast jest bardzo mało takich ograniczeń związanych właśnie z jakąś tam niepełnosprawnością fizyczną.
Metoda ma to w swoich zasobach, że jest w stanie, można powiedzieć, wyjść naprzeciw tym potrzebom.
Tak.
Chciałem cię też zapytać o szanse i zagrożenia, natomiast to już w dużej mierze tutaj zostało powiedziane. To było w tym kontekście samodzielnego sięgania, ja myślę, po metodę. O przeciwwskazaniach powiedzieliśmy. Tym, czy można sobie zaszkodzić, no to w zasadzie też. Natomiast pytanie kolejne, ponieważ ty się nie zatrzymałaś na tym tre. Zdecydowałaś, że okej, najpierw był masaż dźwiękiem, za mało, przyszło tre, ale z tego co wiem, to jednak na tre się nie skończyło i dzisiaj poszłaś znowu krok dalej.
Nie skończyło się na tre, ponieważ no to jest... Tre jest dość specyficzne, bo na takiej sesji tre my właściwie pracujemy na drżeniach. Robimy ćwiczenia, są drżenia, a czasami jak się, powiem kolokwialnie, odpali jakiś większy problem, to trzeba czegoś więcej. Czasami to jest za mało. Czasami tre jest wystarczające i tutaj idealnie działa, a czasami to jest za mało. No i ja poszłam krok dalej, czyli w pracę terapeutyczną z ciałem.
Jakiego rodzaju jest to praca?
Jeżeli chodzi o metodę, to na przykład somatic experiencing to jest coś, czym się zajmuję. Jestem teraz w trakcie szkolenia, natomiast jeżeli chodzi o takie kawałki terapeutyczne, to ja też wiedzę, łączę tą swoją wiedzę i z psychologii, i z psychoterapii, plus metody właśnie pracy z ciałem. Czasami włączam na przykład do tego tre, bo to jest coś, co pozwala ruszyć proces, ale potem trzeba innymi metodami też nad tym popracować. Poprzyglądać się czasami temu. Czasami trzeba przejść do normalnej sesji takiej przegadanej, bo się odpaliło coś takiego, czego się nie da w inny sposób załatwić, zamknąć. Klient tego nie jest w stanie pomieścić.
I stąd z kolei kolejny twój dział, którym się gdzieś zajęłaś, systemowa psychologia, tak?
Nie, no psychoterapia systemowa psychoterapia systemowa to jest bardziej praca z rodzinami i z dziećmi. To jest jakby moja taka druga noga.
Aha.
Nie, to jest poza tą pracą z ciałem, to jest druga noga.
Rozumiem. Zatem jak jest? Ten tre jest takim wstępem w większości? To można powiedzieć, że to jest takie sito?
Nie powiedziałabym tak. To jest bardzo indywidualne. Często jest tak, że ktoś przychodzi na tre, bo gdzieś tam coś usłyszał, zobaczył w telewizji, tam dwa lata temu czy trzy było dość popularne, więc tam w różnych programach telewizyjnych było o tre. I wtedy ludzie się przychodzili, bo tak myśleli, że to jest taki lek na całe zło. Mhm. I w tym momencie było tak często, że ktoś przychodził, natomiast no, te sesje były tak trudne i tyle się na nich działo, że faktycznie tutaj była potrzebna pomoc psychoterapeutyczna. Czy terapeutyczna. Natomiast trudno mówić, że to jest sito. Czasami tak, a czasami nie. Czasami ktoś przychodzi i no tak jak mówiłam, mam klientów, z którymi jestem po kilka miesięcy, czasami po kilkanaście miesięcy w procesie.
Czyli to jest po prostu jeden z punktów zaczepienia.
Jeden z punktów zaczepienia.
Dzięki którym możemy poprawić jakość naszego życia i coś w nim zmienić.
Czasami sitem może się okazać joga, nie? Że ktoś przychodzi na jogę, coś mu tam wyłazi, no na jodze się też pewnych rzeczy nie domknie, no i wtedy na przykład przychodzi na tre, bo myśli, że to jest kolejny zestaw ćwiczeń. A to jednak trochę inaczej już działa, nie?
Czyli raz do ciebie trafia ktoś po prostu na tre, tak. A raz ktoś do ciebie trafia po prostu dlatego, że jesteś terapeutą, ktoś mu polecił i ty proponujesz mu na przykład pracę z wykorzystaniem tre, w zależności od sytuacji.
W zależności od sytuacji, od człowieka, od tego, z czym przychodzi, no bo to jest bardzo różnie.
Powiedz mi, jak według ciebie ważna jest ta praca z ciałem w procesie właśnie, ja to nazwę odnowy biologicznej, takiej odnowy umysłowej, właśnie w tej poprawie jakości życia. Mhm. Na ile po tych twoich no już bez mała 20 latach doświadczenia, tak, pracy z ciałem, z psychologią, na ile można rozwiązać swoje problemy przez tylko i wyłącznie pracę taką przegadaną, nazwijmy to, tak jak mówiliśmy, tą systemową psychoterapię, na ile tylko i wyłącznie z ciałem, a na ile w ogóle to jest niemożliwe. Jak to dzisiaj widzisz?
Wiesz co, ja to widzę, że to jest tak mega indywidualne, nie? Bo praca psychoterapeutyczna to nie tylko psychoterapia systemowa, ale jest wiele innych nurtów. Natomiast często jest tak, że w takiej terapii gadanej dochodzi się do pewnego miejsca i wtedy jest stop. I często jest tak, że terapeuci przysyłają do mnie swoich pacjentów. Ja wtedy z nimi na przykład pracuję w tre i oni pracują, jakby kontynuują tą pracę na swoich sesjach terapeutycznych. Czasami jest tak, że wystarczy samo tre, bo ktoś przychodzi z takimi rzeczami, że samo tre i ta praca na tym poziomie jest wystarczająca, a czasami jest tak, że to trzeba połączyć, także to jest bardzo indywidualne. Tutaj nie ma jakiejś takiej... Ja po prostu nie mam odwagi powiedzieć, że tak, tak czy tak. To jest indywidualne i dla mnie to jest chyba najważniejsze w pracy z ludźmi, żeby podchodzić do każdego jak do człowieka, do jednostki, a nie jak do jakiegoś tłumu, który przechodzi według jakiegoś schematu.
Słynne terapeutyczne zależy.
Zależy.
Bo to jest tak, to takie było podpuszczające w zasadzie pytanie, bo ja dobrze wiem z mojego podwórka, że gdybyś mi zadała takie pytanie, skąd się bierze przykładowo ból pleców, to też bym powiedział, zależy. Niemniej jednak, no intryguje mnie to, nie? Na ile te twoje doświadczenie pokazują, że można załatwić problem tylko z jednej strony, nie? W takim sensie pracując tylko i wyłącznie na zasadzie przegadania, albo pracując tylko i wyłącznie z ciałem.
Czasami można. Wszystko czasami zależy można. Od osoby i od problemów. Także to jest, nie ma jednej drogi.
Wniosek mi się też taki momentalnie nasuwa, że to oznacza, że jeśli my jesteśmy już w jakimś procesie, jakiejś pracy i czujemy, że doszliśmy do ściany, to może nie tylko należy myśleć o tym, żeby zmienić terapeutę na przykład, ale może warto myśleć o metodzie.
Bardzo często tak. Czasami jest ten przymierze terapeutyczne jest bardzo dobre. Natomiast zaczynamy się kręcić w kółko, bo na przykład metoda, z której korzysta terapeuta, jest, no, ma pewne założenia, pewne ograniczenia i wtedy warto czasami sięgnąć po coś innego. To jest właśnie ten moment, kiedy często terapeuci przysyłają do mnie swoich pacjentów, dokładnie, bo wiedzą, że zaczynają się kręcić w kółko, a nie mają, nie wiem, kompetencji do pracy z ciałem, więc przysyłają zazwyczaj na tre, więc my tam coś porobimy, podotykamy i praca u nich na sesjach znowu zaczyna ruszać.
Super, jeśli terapeuci, ich ego pozwala na odsyłanie do innych. W mojej branży wiem, że to jest różnie, jak to w życiu. W związku z czym myślę, że też warto, żeby pacjenci, potencjalni pacjenci, którymi wszyscy jesteśmy, taka jest prawda, wiedzieli o tym, że czasem nie warto za wszelką cenę kopać w jednej dziurze.
Nie? Czasami warto sięgnąć po inne narzędzie, ale tu też jest pułapka, bo znam osoby, które były chyba już na wszystkim, co jest na rynku. I to z kolei jest tak jakby, nie wiem, dzisiaj wziąć witaminę C, jutro witaminę B, a pojutrze D i tak naprawdę nie ma takiego zakotwiczenia i to nic tak naprawdę nie zadziała, bo to jest wszystko w takich mikroskali, nie? To jest wszystko tylko dotknięte, a nie jest ten proces pociągnięty, więc z jednej strony tak, warto sprawdzić inne metody, ale z drugiej strony, żeby to nie było takie zbieranie doświadczeń, potem ktoś do mnie przychodzi, mówi, ja już byłem na tym.
Mi się zawsze zapala czerwona lampka, kiedy ktoś tak przychodzi i mówi. Zwłaszcza jeśli za tym stoją całkiem dla mnie konkretne nazwiska, nie? Okej, ale to w związku z tym, z twojej strony, jaka rada? Kiedy ty uważasz, jest ten moment, można by powiedzieć, że ktoś doszedł do ściany i warto by było, żeby zwrócił się całkowicie w kierunku innej metody?
Czasami uzupełniająco, czasami w stronę innej metody. Jeżeli ktoś jest w takiej standardowej terapii, to trzeba o tym porozmawiać ze swoim terapeutą. Jak jedno z moich pierwszych pytań do osób, które do mnie przychodzą, czy jesteś w psychoterapii, tak? A terapeuta wie, że tu jesteś? I dopiero wtedy możemy pracować, bo to terapeuta, który jest w tym procesie jakiś czas, tak naprawdę zna tego klienta czy swojego pacjenta. I tutaj bardzo dużo zależy, nie? Ja nie lubię... Jak tak na początku mi się zdarzało nie zadać tego pytania, jak ktoś to traktował jako, nie wiem, konkurencję, coś alternatywnego. Mhm. Żeby to zadziałało, to musi być współdziałanie, współgranie i psychoterapeuta musi wiedzieć o tym, że ktoś na przykład przychodzi do mnie na tre.
Czyli znowu wracamy do podstaw, komunikacja.
Tak, tak. Relacje. Bez komunikacji i relacji się nie da nic.
Wracamy do punktu wyjścia, można powiedzieć. Zatem stare powiedzenie, wiele dróg prowadzi do Rzymu, jest aktualne. Niemniej jednak oznacza, że czasem może warto poszukać objazdu albo jednak zaktualizować mapy.
Tak, wiele dróg prowadzi do Rzymu, jak najbardziej. Nie wszystkimi drogami można jechać naraz. Ale czasami warto skorzystać z objazdu.
Przykład, który kiedyś bardzo mi zapadł w pamięci, nie powiem go w oryginale, powiem go tak delikatnie, nie można załatwić się do dwóch ubikacji jednocześnie.
Bywa trudno.
Ja w ten sposób zapamiętałem akurat to, o czym teraz mówiłaś. Powiedz mi, czy możesz dać jakiś taki przykład z twojej dziedziny, z twojej pracy, gdzie można było zobaczyć, jak rewelacyjnie uzupełniają się metody? Jakieś studium przypadku, jak to się mówi fachowo. Mhm. Gdzie właśnie ktoś szedł jedną drogą, doszedł może do ściany i okazało się, że gdzieś indziej właśnie zadziałało, zaskoczyło. Nie? I co osiągnęliście, w jaki sposób?
Ja powiem o tre, stricte okay. O tre, bo mam te inne doświadczenia terapeutyczne też, ale skupimy się dzisiaj może na tre. Nie będę mówiła nawet o płci. Osoba, która była 10 lat w terapii, takiej werbalnej, przypadkiem, nie przypadkiem, podobno nie ma przypadków, dowiedziała się o tre i przyszła do mnie na tre. Oczywiście standardowe pytanie, czy tam psychoterapeuta wie i tak dalej, też się dowiedziałam, jaka to jest psychoterapia. I na tych sesjach u mnie zaczęło się bardzo dużo rzeczy wydarzać. I za każdym razem później ta osoba przegadywała to ze swoim terapeutą i się okazało, że tamta terapia bardzo mocno ruszyła też. Nawet do tego stopnia, że ta osoba przychodziła i mówiła jakby informację zwrotną od terapeuty, że terapeuta widzi, że to ma sens,
że zaskoczyło.
Że zaskoczyło i oni mają nowe wątki. I naprawdę ta osoba zrobiła też, bo myśmy pracowali pół roku razem, to jak kończyliśmy, to też powiedziała, że ma poczucie zupełnie innej jakości życia w tej chwili. To tak zagrało, zaskoczyło.
I to są właśnie tego typu doświadczenia, cię zbudowały jako terapeutę i umocniły właśnie w tym, że no, w miejscu, w którym jesteś, tak? I się rozwijasz ciągle i jak widzę, twardo się trzymasz.
Tak, ja wiesz, uwielbiam pracę z ciałem, nie? Bo to są czasami mega proste rozwiązania. Proste, nieproste, nie? Natomiast dają niesamowite rezultaty.
Trzeba tylko być odpowiednio otwartym, ale to już w zasadzie od tego zaczęliśmy. Może w zasadzie trzeba chcieć coś zmienić wtedy, prawda?
No jeżeli ktoś nie ma gotowości na zmiany, nie chce zmiany, to choćby nie wiem, jakiej z metody skorzystać, to no, trudno jest dotrzeć, nie? No bo to musisz mieć gotowość. I pierwszym z elementów, jakich to jest zauważenie dyskomfortu. Jak jest mi niewygodnie, to wtedy mogę zacząć coś zrobić. A drugi element, to muszę mieć gotowość na to, żeby coś się zmieniło. Jak nie mam tej gotowości, no to jest taka trochę droga przez mękę.
I warto poszerzać swoją wiedzę na temat dostępnych metod, narzędzi. Nie trzymać się kurczowo jednych metod, jednego terapeuty. A jeśli coś nam nie pasuje, to przede wszystkim o tym mówić.
Przede wszystkim o tym mówić, bo też zmiana, ciągła zmiana terapeuty świadczy o tym, że nie jesteśmy w stanie zbudować jakiejś relacji, bo jeden terapeuta nam może nie pasować, nie drugi, ale kto jest trzeci, czwarty, piąty i szósty, no to coś też tutaj się wydarza takiego, że nie jesteśmy w stanie nawiązać takiej relacji terapeutycznej z terapeutą. To też jest coś, co należy przegadać, czemu się należy przyjrzeć, żeby to nie było takie skakanie, wiesz, tu i potem przychodzi osoba, mówi, no ja już byłam u 30 osób i wszystkie są beznadziejne. Nie, no to tak nie do końca tak jest.
I weź pani coś zrób. Moim dzisiejszym gościem była Ilona Opaszowska, provider tre oraz psycholog, człowiek wyspecjalizowany w pracy z ciałem i coraz bardziej się w tym kierunku specjalizującym. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękuję ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam cię również do opisu pod nagraniem, gdzie odnajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak żyć lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'a o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.